Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chciałbym mówić o duchowej dyscyplinie i jej ważnym aspekcie, jakim jest post. Zdarza się czasami, ku zaskoczeniu niektórych chrześcijan, że na przykład poznają w swoim kościele, w swoim wyznaniu kogoś na wysokim stanowisku, nawet z Rady Naczelnej Kościoła, i przekonują się przy bliższym załatwianiu sprawy, że ten człowiek jest bezbożny, że nie zna Boga, że potrafi zachować się w sposób rażący. Jak to się dzieje? Albo czasami zdarza się, że ktoś jest długo chrześcijaninem, poznajemy go bliżej i okazuje się, że jego zachowanie jest zupełnie naganne. Że tak jakby w ogóle się Boga nie bał. Skąd to się bierze? Kiedyś brat Carson, którego okazję miałem poznać, powiedział, że największą potrzebą Kościoła jest poznanie Boga. Że brak poznania Boga, w sensie nie tylko informacji biblijnych na temat Boga, ale więzi z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, jest fundamentem naszego duchowego życia. Wiemy, że Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, 17 rozdział, werset 3, zobaczmy, a to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. I kiedy wnikniemy w słowa oryginalne dotyczące poznania, to wiemy, że chodzi o intymną, bliską więź. No, na przykład w Ewangelii według Mateusza, kiedy Pan Jezus opisuje swój sąd nad fałszywymi chrześcijanami, w 7 rozdziale od 21 do 23 to czytamy: nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Czy Pan Jezus nie wiedział nic o tych ludziach? Przecież mówi, że dopuszczali się bezprawia, czyli co? Nie szanowali prawa Bożego, żyli tak, jakby nie było przykazań Bożych, jakby nie było Bożego prawa. A czym jest Boże prawo? Czym są Boże przykazania? Wyrażem świętego, sprawiedliwego charakteru Bożego. Ci ludzie udzielali się w sensie religijnym, w sensie chrześcijańskim, nawet byli nadaktywni, bardzo aktywni byli, ale Pan Jezus dobrze wiedział, kim oni są, wiedział, co robią, że dopuszczają się bezprawia, wiedział o tych wszystkich ich aktywnościach, ale mówi: nigdy was nie znałem. Co to znaczy? Nigdy nie traktował ich jako swoich. Nigdy z nimi nie miał bliskiej, zbawczej więzi. I to jest prawdziwe zagrożenie dla Kościoła i w ogóle dla chrześcijaństwa, że mogą być ludzie religijni, mogą być nawet na stanowiskach w kościołach, mogą pewne rzeczy robić, a nie mieć zbawczego poznania Boga i Jezusa Chrystusa. Mogą być nawet bardzo zaangażowani. Co do takiego stanu może prowadzić? Pierwsza rzecz, która prowadzi do tego, jest to zwodnicza nauka, jednostronna nauka głosząca, że tylko wystarczy łaska. Oczywiście wiemy, że list do Efezjan mówi, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił, ale niektórzy pomijają następny werset 10, że jesteśmy nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie, stworzeni w Nim do dobrych uczynków, które Bóg z góry przygotował, abyśmy w Nim chodzili. Ten aspekt jest całkowicie urywany i w wielu traktatach ewangelizacyjnych na 9 wersecie kończą 2 rozdziału listu do Efezjan, a już 10 nie jest przytaczany, a on daje pełen obraz, że liczy się jakość naszego życia jako chrześcijan, że jako nowe stworzenie jesteśmy w stanie wydawać dobry owoc. Ale problem jest też taki, że niektórzy przyjęli tą jednostronną Ewangelię i uważają, że mają, nazwijmy to, bilet do nieba w kieszeni, mają wszystko zapewnione i specjalnie nie ma co się starać. Czy będzie w zborze studium biblijne, czy nie będzie? Czy będę czytał jakoś Biblię, czy nie? Czy będę postępował etycznie, czy nie? Mam zagwarantowane zbawienie i tak. W związku z tym jest też problem, że w wielu zborach jest wspaniały początek życia. duchowego. Ktoś się nawraca, cieszy się, ma radość, ale dalej w ogóle nikt nie ma pomysłu, jak ten człowiek ma się dalej rozwijać. I on sam nie wie, jak ma się rozwijać. W wielu zborach nawet nie ma podstawowych lekcji biblijnych dla nowych chrześcijan, żeby poznali podstawowe prawdy wiary. A co dopiero mówić o dyscyplinach życia duchowego? Wymieńmy niektóre dyscypliny życia duchowego. Czy wiemy, że taką dyscypliną wewnętrzną jest rozmyślanie? Że chrześcijanin powinien oddawać się świadomie rozmyślaniu, kiedy na przykład czyta Słowo Boże. Modlitwa, to wiemy, to wszyscy wiemy, że modlitwa jest ważnym elementem duchowej dyscypliny. Post, o którym będę chciał więcej mówić. Studiowanie, czyli wnikanie, zagłębianie się bardziej w Słowo Boże, w poszukiwanie odpowiedzi. Zewnętrzne dyscypliny życia duchowego to prostota. Prowadzenie prostego życia, nieskomplikowanego, niekomplikowanie sobie życia. Świadome dążenie do tego, żeby nie dać się ponieść fali materializmu dzisiejszego. Prostota jest kluczem do życia duchowego w ogóle. Odosobnienie. Czasami musimy być na osobności sami z Bogiem. Miałem takiego przyjaciela z Kamerunu, który jako wierzący człowiek czasami prosił żonę, że musi zamknąć się w pokoju, spędzić czas sam na sam z Bogiem. I to odosobnienie czasem jest wskazane też, żeby być samemu tylko z Bogiem. Oczywiście musimy być z innymi, ale czasami potrzebujemy bliskiej obecności Boga, żeby być z Nim. Dalej uległość, świadome poddawanie się Bogu, akty uległości, poddanie się Bogu, służenie innym, w tym jałmużna i ewangelizacja. Bardzo ważnym elementem życia duchowego jest jałmużna. W ogóle to, żebyśmy portfela nie mieli dla siebie tylko. Że jeżeli nawracamy się my, to i portfel jest nawrócony i jesteśmy gotowi łożyć na Boże sprawy i też na potrzebujących. Są dyscypliny wspólnotowe, na przykład wyznawanie grzechów jedni drugim, na przykład list Jakuba mówi, tak? Czyli po prostu, jeżeli nie radzę sobie z jakimś duchowym problemem czy moralnym, to zwrócę się do innego chrześcijanina, dojrzałego, o pomoc duchową. Wspólne wielbienie Boga, to też jest ważna dyscyplina duchowa, żeby nie tylko prosić ciągle, bo część chrześcijan w dzisiejszych czasach właściwie tylko wtedy się modli, jak jest czymś zaniepokojona, jak ma jakąś potrzebę, coś tam się w pracy nie układa czy coś, a tak w ogóle to nie mają potrzeby wielbienia Boga. A to jest bardzo ważne. Poddawanie się prowadzeniu Ducha Świętego, to zarówno indywidualnie, jak i wspólnotowo. Ważne, żeby Duch Święty nas prowadził. I wreszcie świętowanie. Na przykład podczas świąt chrześcijańskich lub wspólne radowanie się jakimiś wydarzeniami ważnymi dla życia Kościoła. Przyznamy, że sporo jest zaniedbań we współczesnym chrześcijaństwie i mało jest podejmowanych świadomych starań, żebyśmy się wszechstronnie duchowo rozwijali. I jedną z takich dyscyplin duchowych jest post. Zadajmy na początek sobie pytanie, czy post został gdziekolwiek w Piśmie Świętym nakazany. Jeśli chodzi o Pisma Starego Przymierza, to było takie święto Jom Kippur, Dzień Pojednania, raz w roku, gdzie Izraelici wyznawali swoje grzechy Bogu i dokonywano symbolicznego obrzędu oczyszczenia, najpierw za Aarona, potem za lud. I był kozioł wypędzany na pustynię. I co jest charakterystyczne, że jeszcze oprócz ofiary całopalnej, która była wtedy składana, że wtedy pościli. Zobaczmy do Księgi Kapłańskiej 3 Mojżeszowej, 16 rozdział, od 29 do 31. I tutaj rzadko który przekład mówi o poście. Większość mówi o umartwieniu lub upokorzeniu, uniżeniu, ale rzeczywiście hebrajskie słowo oznacza też post. I przytoczę według drugiego wydania Biblii Tysiąclecia. Oto dla was ustawa wieczysta. 10 dnia 7 miesiąca będziecie pościć. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy, ani tubylec, ani przybysz, który osiedlił się wśród was. Bo tego dnia będzie za was dokonywane przebłaganie, aby oczyścić was od wszystkich grzechów. Przed Jahwe będziecie oczyszczeni. Będzie to dla was święty szabat odpoczynku. Będziecie w tym dniu pościć. Jest to ustawa wieczysta. Szabatem, tak dla informacji, były nazwane też inne dni świąteczne, bo wtedy należało zaniechać wszelkiej pracy. Bo szabat znaczy zaniechać, zaprzestać. Chodziło o zaprzestanie wszelkiej pracy. I oni mieli wtedy pościć. Jeden dzień, tylko jeden dzień, a znając kalendarz hebrajski, księżycowy, pościli od zachodu słońca poprzedniego dnia, tak, do zachodu słońca następnego. Czyli tu jest wyraźny nakaz. Co wiemy z Nowego Testamentu o postach, bo ja tak trochę będę zmuszony w skrócie to omówić, że tak powiem, wyczerpać tematu, nie da się, bo to szeroki temat. Czy Pan Jezus dał z kolei wskazówkę, że mamy pościć? Kiedy zobaczymy do kazania na górze, 6 rozdział Ewangelii według Mateusza, to jest tu wskazówka, że post jest normalną praktyką. Mateusza, 6 rozdział od 16 do 18. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Zauważmy, że Chrystus traktuje poszczenie jako normalne coś. Nie mówi, o, gdybyście zechcieli pościć, ale a gdy pościcie? Czyli to było zupełnie normalne, że to praktykowali Żydzi wierzący w Mesjasza. Bo kazanie na górze i w ogóle cała Ewangelia według Mateusza w pierwszym rzędzie była skierowana do wierzących z Judei, czy w ogóle z Izraela. W każdym razie Pan Jezus zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, żeby nie robić tego na pokaz. Zdarzały się takie przypadki, że ktoś wszystkim znajomym ogłosił, że będzie pościć, ale potem zobaczył kiełbasę w lodówce i zaraz ją zjadł. Nie chodzi o to, żeby wszystkim obtrąbić, że będziemy pościć, ale zostawić to między nami a Bogiem. Czy jest jeszcze jakaś wskazówka o poszczeniu? W 9 rozdziale Ewangelii według Mateusza Pan Jezus zapowiada, że Jego uczniowie będą pościć. Już czytaliśmy na wstępie nabożeństwa, ale jeszcze powtórzmy. 9 rozdział, 14 i 15 werset. Wtedy przyszli do Niego uczniowie Jana, to jest Jana Chrzciciela, i pytali Pana Jezusa, dlaczego my i faryzeusze pościmy, a uczniowie Twoi nie poszczą? I rzekł im Jezus, czyż mogą goście weselni się smucić, dopóki z nimi jest oblubieniec? Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy pościć będą. Oblubieniec, czyli Pan Młody, został nam zabrany. Nie mamy go pośród nas. I Pan Jezus mówi, że podczas nieobecności Pana wierzący będą pościć. Czyli jest to praktyka normalna według tego tekstu. Nakazu typowo bezpośredniego nie ma, ale te dwie wskazówki z ksiąg Nowego Testamentu wskazują, że jak najbardziej można pościć. Poza tym w pierwszym liście do Koryntian w 7 rozdziale jest mowa o tym, że małżonkowie mogą zaniechać współżycia i rękopisy krytyczne podają, że mogą zaniechać współżycia, werset 5 pierwszego listu do Koryntian, aby oddać się modlitwie. A tymczasem rękopisy bizantyjskie i tekst przyjęty, dokonany przez Erasma z Rotterdamu, mówią, żeby oddać się modlitwie i postowi. Co oznacza również, że było to normalną, regularną praktyką chrześcijan i mogli też w swoim życiu małżeńskim zaniechać współżycia, słusznie, za obopólną zgodą, aby oddać się modlitwie i postowi. A więc widzimy, że traktuje się to jako coś normalnego w księgach Nowego Przymierza. Teraz pomyślmy sobie, jaki miałby być właściwie cel postu. Czemu to ma służyć? Wiemy, że spożywając posiłki, zdobywamy paliwo dla naszego organizmu. Lubimy też jeść, przeważnie większość ludzi lubi, sprawia im to przyjemność. Niektórzy traktują nawet jedzenie jako zastępczy środek uspokajający. Kiedy są trochę zdenerwowani, coś zjedzą, od razu się lepiej czują psychicznie. Są też osoby, które mają zaniki cukru w organizmie, zaniki glukozy, zjedzą nawet mały batonik, od razu jakby przybywa sił, bo tracą siły. Potrzebuje nasz organizm paliwa, potrzebuje posilenia. Bóg zresztą rozumie te potrzeby ludzkie. Jeden z psalmów mówi, że Bóg się troszczy o swoje stworzenie, zaspokaja nasze potrzeby według swej wielkiej łaskawości. Chociażby psalm 104 możemy zobaczyć do wersetu 15, zobaczmy, nawet 14. Sprawia, że rośnie trawa dla bydła i rośliny o użytek człowieka, by dobywał chleb z ziemi i wino, które rozwesela serce człowieka, oliwę, od której lśni się oblicze i chleb, co wzmacnia serce człowieka. I werset 24. O, jak liczne są dzieła Twoje, Panie, Tyś wszystko mądrze uczynił, ziemia jest pełna dóbr Twoich. Także Bóg przeobficie zaspokaja nasze potrzeby, jak mówi też psalm 103, werset 5. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Bóg też obiecał karmić nas, jeżeli będziemy Mu posłuszni, w psalmie 81, w wersecie 17 mówi, kiedy Izraelici będą posłuszni, karmiłbym go najwyborniejszą pszenicą i syciłbym go miodem ze skały. A wcześniej mówi w wersecie 11, otwórz szeroko swe usta, a napełnię je. I dziękujmy Bogu za to, że mamy obfitość żywności. Ale przyznamy też, prawda, że odczuliśmy być może nieraz coś takiego, że jak zjemy obfity posiłek, trochę przytępieni jesteśmy, trochę tak senni, trochę nieuważni. Ludzie badający sprawy duchowe w dawnych wiekach twierdzili, że nadmiar z kolei pokarmów jest bodźcem do grzechu. Księga Jeremiasza mówi, ogiery to wypasione jurne, każdy rży do żony swego bliźniego. Co pokazuje, że ci mężczyźni, którzy nadmiar mieli jedzenia, dużo jedli, byli bardziej skłonni, i może też pili przy tym wino, bo bardzo możliwe, że tak było, byli skłonni do niemoralności. Dlatego dyscyplina, jaką jest ogólnie umiarkowanie w jedzeniu, jest bardzo potrzebna. A zastanówmy się na chwilę, dlaczego potrzebny jest nam post? Co on może nam dać? Więc powiedzmy sobie o jednej ważnej sprawie, że postem nic na Panu Bogu nie wymuszamy. Liczymy się z wolą naszego Ojca zawsze. Sam Pan Jezus, sam Syn Boży, kiedy musiał ponieść ciężkie doświadczenie, jakim była śmierć w roli niegodziwca na krzyżu Golgoty, modlił się do Ojca, jak czytamy w Ewangelii według Łukasza, 22 rozdział, werset 42. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Czasami bardzo nam na czymś zależy, bardzo byśmy chcieli, żeby coś się stało, ale Ojciec wie najlepiej. Bóg wie najlepiej, czy tak ma być. Niemniej mamy prawo prosić, mamy prawo modlić się. Apostoł Jan napisał w pierwszym liście świętego Jana, żeby modlić się zgodnie z wolą Bożą, to taka modlitwa zostanie wysłuchana. Zobaczmy, pierwszy list świętego Jana, 5 rozdział i zajrzyjmy do wersetu 14. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. I musimy sobie powiedzieć, że są takie rzeczy w naszym życiu, z którymi się stykamy, które są szczególnie trudne do pokonania. Być może modlimy się za kogoś, kto jest w jakiś sposób związany demonicznie, czy w jakiś sposób ma przeszkody do nawrócenia, czy też chodzenia do kościoła, który jest trudny, jakąś ma poważne przeszkody w rodzinie czy w swoim życiu, które blokują go. I przekonaliśmy się, że modlitwy zwyczajne nie działają. Co wtedy możemy właśnie zrobić? Wtedy pomocny jest post. Mamy świadectwo uczniów Pana Jezusa. Zabrał Piotra, Jakuba i Jana, Zbawiciel, na górę przemienienia i oni tam doznali wspaniałych rzeczy. Pan Jezus ukazał swoją boską chwałę. Oni tam doznali cudownego objawienia Jego chwały. Potem apostoł Piotr to wspominał, że ujrzeli jakby Jego chwałę taką, jaka będzie przy Jego powtórnym przyjściu. Ale 9 uczniów było na dole. 3 było z Panem Jezusem, 9 nauczniów było na dole i mieli problem. Odszukajmy Ewangelię według Mateusza, 17 rozdział od 14, kiedy to właśnie zstępują z tej góry Tabor 3 uczniowie, Piotr, Jakub i Jan razem z Panem Jezusem. Gdy przyszli do tłumu, zbliżył się do niego pewien człowiek i padając przed nim na kolana, to znaczy przed Panem Jezusem, prosił: Panie, zlituj się nad moim synem, jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł: O plemię niewierne i przewrotne, dopóki jeszcze mam być z wami, dopóki mam was cierpieć, przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej, bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: przesuń się stąd tam. I przesunie się i nic niemożliwego nie będzie dla was. Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem. Czyli są takie rzeczy, z którymi się stykamy, gdzie jest blokada. Gdzie diabeł na czymś położył swoją rękę, czy na tej osobie, czy na jej sytuacji, na jej życiu. Są trudne doświadczenia też, jak na przykład ciężka choroba, czy jakieś inne zmartwienie. I wtedy modlitwa wzmocniona postem pokazuje Bogu naszą gorliwość, nasze oddanie dla tej sprawy, że jesteśmy tak szczerze zainteresowani tą ważną duchowo sprawą, a czasami i fizycznie ważną, że jesteśmy gotowi odmówić sobie jedzenia i skupić wyłącznie na Bogu. Ja powiem wam, miałem takie szczególne czasem potrzeby, takie bardzo trudne, gdzie niektórzy znajomi, przyjaciele zgłaszali i wtedy tak jak mogłem, tak pościłem, ale to nie polegało na samym poście. To polegało na modlitwie. Że na przykład co godzinę padałem na kolana przed Bogiem, czy co 2, odrywając się od pracy i wstawiałem się za tymi osobami w tych wydawało się beznadziejnych, ciężkich sprawach. I cały tak dzień spędzałem na takiej modlitwie. Nie znaczy, że to było, że nic nie robiłem, bo musiałem pracować, ale odrywałem się do pracy i wracałem z tymi samymi sprawami. I wiecie, że Bóg wysłuchał. I że nastąpiły przełomy duchowe. Bóg zadziałał, także chwała Jemu. Widocznie ta modlitwa była zgodna z wolą Bożą i Duch Boży mnie tak prowadził. I rzeczywiście Bóg cudowne rzeczy czyni. Bóg uzdrawia, Bóg uwalnia. On nie przestał być żywym Bogiem. I na Niego nie mają monopolu kościoły zielonoświątkowe czy jakiekolwiek inne. On może zadziałać wszędzie, gdzie jest szczery lud Pański, który szuka Jego oblicza w takim uniżeniu. Zresztą powiedzmy sobie otwarcie, czy nie mieliśmy w życiu takich sytuacji, że coś nas tak dotknęło, że nie chciało nam się aż jeść. I Pan Bóg oczekuje tego, żebyśmy byli gotowi się wstrzymać z jedzeniem też w istotnych potrzebach. I może teraz powiedzmy sobie, jakie mogą być formy postu. Jeszcze powiemy sobie potem, co on jeszcze daje. Więc zacznijmy od postu minimalnego, który jest opisany w Księdze Daniela i który mogą praktykować nawet osoby chore. Bo są wśród nas osoby chore na cukrzycę czy na nadciśnienie i niekiedy do końca życia zmuszone są brać leki. Niektóre z nas osoby mają choroby ortopedyczne, biorą regularnie jakieś leki też przeciwbólowe czy inne i nie mogą zrezygnować z posiłku, ponieważ na pusty żołądek te leki szkodzą, ta chemia szkodzi. I zobaczmy przykład naszego umiłowanego brata z czasów niewoli babilońskiej, Daniela. Jaki on minimalny post praktykował, który jesteśmy w stanie wszyscy, myślę, praktykować, chyba że ktoś jest naprawdę w podeszłym wieku i w ogóle nie może pościć, lekarz mu zabrania. Zobaczmy do Księgi Daniela, 10 rozdział, od 1 do 3. W trzecim roku króla perskiego Cyrusa Danielowi, któremu nadano imię Belteszasar, zostało objawione słowo niezawodne, wielka wojna. Zrozumiał słowo, a jego sens znalazł w widzeniu. W tamtych czasach spędziłem ja, Daniel, całe 3 tygodnie wśród smutku. Nie jadłem wybornych potraw, nie brałem do ust ani mięsa, ani wina. Nie namaszczałem się też aż do końca 3 tygodni. To jest najprostszy rodzaj postu, post częściowy. Post częściowy polega na tym, że odmawiamy sobie smacznych potraw, odmawiamy sobie mięsa, a jemy na przykład chleb lub jakąś kaszę, coś takiego, ale coś właśnie ziarnistego i pijemy wodę. Nie pijemy słodkich napojów. Niektórzy bracia zalecają, że można wtedy soki jakieś warzywne dla wzmocnienia organizmu, jak jesteśmy słabi ogólnie, przeszliśmy COVID-a czy coś innego, ale nie spożywamy wybornych potraw, żadnych słodyczy, żadnych rzeczy smażonych, tylko właśnie o chlebie i wodzie pościmy. To jest najprostszy rodzaj postu. O innym już czytaliśmy w Księdze Kapłańskiej, 3 Mojżeszowej, 1 dzień postu. To jest też dość prosty rodzaj postu, na przykład, tak jak Izraelici to robili, zjeść kolację, nie zjeść potem śniadania i obiadu i dopiero potem kolację 2. dnia po zachodzie słońca. Ja kiedyś praktykowałem coś takiego, że zjadłem 1 dnia śniadanie, później nie zjadłem obiadu i kolacji, dopiero śniadanie na 2. dzień. To jest też nieuciążliwa forma postu i jest ona dostępna. Co zrobić, jeżeli jednak zsie w żołądku? Dobrze pić sporo płynów. Co można jeszcze powiedzieć? Są posty w szczególnych okolicznościach, takie wyjątkowo surowe, ale nie są zalecane dla wszystkich. Wiemy, że w czasach Estery zdarzyła się rzecz straszna, to znaczy Haman, wróg Izraelitów, chciał wymordować cały naród izraelski. I co zaproponowała Estera dla Hebrajczyków, którzy byli wtedy w Persji? Zobaczmy do Księgi Estery. To jest przepiękna księga, bardzo pouczająca i bardzo budująca. Zobaczmy do 4 rozdziału Księgi Estery, Biblii Warszawskiej, strona 543. I właśnie czytamy werset 15 i 16 oraz 17. Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź. Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie i pośćcie za mnie. Przez 3 doby nocą i dniem nie jedzcie i nie pijcie. Również ja i moje służebnice tak będziemy pościć, a potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Wtedy Mordochaj odszedł i postąpił dokładnie tak, jak mu nakazała Estera. Wyobrażamy sobie dramatyczną sytuację. Cały naród dekretem królewskim był skazany na wymordowanie. Estera okazała odwagę, ale wiedziała, że trzeba błagać Pana Boga o łaskę. I tu jest też sens. Właśnie uniżenie przed Panem Bogiem, wybłaganie Jego oblicza, Jego łaski w trudnych sprawach, to o czym mówimy. I to był post nie tylko bez jedzenia 3 dni, ale i bez picia. Zdaniem wielu uczonych organizm ludzki 3 dni maksymalnie wytrzyma bez picia. Dlatego ja nie zalecam takiego postu nam. To był szczególny post, wyjątkowy, związany z tragedią, która wisiała na włosku. Holokaust im zagrażał, można powiedzieć. To nie były przelewki. To było szczególne zagrożenie dla ludu Bożego. I mamy znanego nam Saula z Tarsu. Oto religijny człowiek, wychowany na judaizmie rabinicznym, który nie trawił, nazwijmy to, chrześcijan, który zmuszał ich do bluźnierstwa przeciw Chrystusowi, który głosował w czasie sądów nad dziećmi bożymi, żeby ich skazywać na śmierć. To nie było niewiniątko, ale on to robił w dobrej wierze. On naprawdę myślał, że jego zadaniem życiowym jest wykorzenić groźną herezję, która zagraża wierze mojżeszowej, wierze w jedynego prawdziwego Boga, że jakiegoś głoszą dziwnego Jeszuę, jakiegoś Mesjasza, który jest fałszywy. I czytamy, co się stało z Pawłem, czy Saulem wtedy jeszcze z Tarsu, kiedy został już powalony, kiedy już zrozumiał, że całe jego życie prowadzi go do zderzenia z Bogiem na potępienie. Jak się zachował? Dzieje apostolskie, łatwo zapamiętać, 9 rozdział, werset 9, kiedy on był wtedy niewidomy. Czytamy, co robił na tej kwaterze w Damaszku w Syrii, gdzie zamierzał wykorzeniać dalej chrześcijaństwo. I przez 3 dni nie widział i nie jadł i nie pił. Ponownie mamy przykład 3 dni postu i nieprzyjmowania napojów. To była wyjątkowa sytuacja. Temu człowiekowi zawaliły się dotychczasowe fundamenty. Nie cały fundament, bo on musiał pozbierać pisma hebrajskie, które znał, i połączyć je z Mesjaszem, i on to zrobił, tylko fundament w postaci nauk rabinicznych, przeciwnych Mesjaszowi, które wtedy już tworzono. Takich ludzkich tradycji, ludzkich dodatków, które przytłaczały to Słowo Boże. I on był tak skruszony, on naprawdę pokutował. On mógł tam jeść, oni na pewno mieli obfitość tam jedzenia, ale on ogromną pokutę, można powiedzieć, przeżył, ogromną skruchę, żal za grzechy swoje, i to było taką sytuacją szczególną. Ja bym nie chciał ryzykować i nikomu zalecać takiego surowego postu, jak to było, ale może się zdarzyć w czyimś życiu tak dramatyczna sytuacja jak w czasach Estery, czy ktoś może bardzo pokutować i się nawrócić. Znam brata, który uważał się za człowieka wierzącego i trafił do zboru zielonoświątkowego, kiedy pastorem był brat. I tam tak go Duch Święty dotknął, że pokutował całe popołudnie i płakał, i jeszcze pół dnia następnego dnia płakał. Tak go Bóg dotknął. I to są takie szczególne sytuacje. Wtedy nawet się nie chce jeść ani pić. Po prostu człowiek biada nad swoim grzechem i jedna się z Bogiem. Co jeszcze może dać nam post? Post może dać nam przede wszystkim zatrzymanie się w takim codziennym biegu i skupienie na Bogu. Wiemy, że w Księdze Jeremiasza jest taki werset, że każdy pędzi na oślep, jak koń cwałujący na bitwie. Czasami w tym życiu pędzimy różne obowiązki, różne sprawy, a trzeba się zatrzymać. Trzeba się zatrzymać i skupić na Bogu. I ja wiem, dzisiaj, drodzy, nie wyczerpię tematu. To jest głęboki i szeroki temat. Wszystkich wersetów nawet nie odczytam, ale chociaż niektóre rzeczy zwrócimy uwagę. Psalm 46, werset 11. Zatrzymajcie się, a we mnie uznajcie Boga, wzniosłego wśród narodów, wzniosłego na ziemi. Czasem musimy się zatrzymać, zwolnić tempo, skupić na Bogu, na Jego słowie, na modlitwie. I post może być dobrym narzędziem, żeby bardziej zbliżyć się do Boga, bardziej Go poznać, bardziej właśnie Mu zaufać. Bo poznanie Boga, jak mówiłem na wstępie, jest niesamowicie ważne. A kiedy odrywamy się od codziennych czynności, bardziej się wyciszamy, bardziej skupiamy na Jego słowie, Bóg nam może się bardziej objawić. Bardziej Jego słowo może nas dotknąć. Bardziej Jego bliskość, Jego obecność możemy odczuć. I wielcy mężowie wiary doświadczali takich rzeczy jak szczególna obecność Boża. Przypomnę wam przykład brata Dwighta Moody'ego. Teraz ukazała się jego biografia Zwycięskie życie. Brat Dwight Moody głosił skazanie ewangelizacyjne z mizernym skutkiem. Ale modlono się za niego i nawiedziła go obecność Boża tak mocna. I nie mówił przy tym językami, bo nie zawsze Duch Święty tak działa, że prosił, żeby to od niego już odeszło. I dostał takie namaszczenie do służby, takie napełnienie Duchem Świętym, że potem głosił nawet z tych samych notatek, ale setki ludzi się, czy dziesiątki nawracały. To samo niby głosił, ale miał tą moc z wysokości. I potrzebujemy, drodzy, tej skuteczności. Dlatego szukajmy żywego Boga, lepiej Go poznawajmy, nie tylko w jakimś celu, ale żeby Go uwielbić, żeby Go lepiej poznać. I post pozwala też się trochę oderwać od jedzenia, od takich spraw i skupić bardziej na Bogu. Teraz chcemy podjąć taki post przed świętami wielkanocnymi. Jest to dobra inicjatywa. Możemy rzeczywiście się bardziej skupić na Bogu i pamiętajmy też o bardzo ważnym aspekcie. Cóż to będzie za post, jak nie będziemy jeść, a będziemy surfować po internecie bardzo dużo? Odniesiemy pożytek? Dobrze też pościć od mediów elektronicznych, bo one niesamowicie wciągają. To jest taki złodziej czasu. Wystarczy otworzyć Facebooka, jedno za drugim się otwiera zdjęcie lub filmik i pewien młodzieniec powiedział naszej siostrze nauczycielce: ani się obejrzałem, ale od 14 zacząłem to wszystko przeglądać i już patrzę 17 godzina. Więc dobrze też, w ogóle taka rada dla nas wszystkich, dla mnie tak samo, ograniczać udział w świecie wirtualnym, zwiększać udział w świecie rzeczywistym i zwłaszcza do tej największej rzeczywistości, że przybliżać, jaką jest Bóg Wszechmogący. O Mojżeszu powiedziano, że właśnie, zobaczmy, co powiedziano. Jak znał Boga? Hebrajczyków, zobaczmy, 11 rozdział od 24 wersetu. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. I chodzi o takie zacieśnienie więzi. Post jest jedną z wielu dyscyplin duchowych, które pomagają nam zbliżyć się do Boga. Drodzy, muszę wam się przyznać, że w minionych latach miałem nie zawsze zdrowe nawyki czy zachowania i nie mogłem się niektórych pozbyć. Nie mogłem sobie zmienić pewnych zwyczajów na lepsze. Ale pod koniec tego roku bardzo upokorzyłem się przed Bogiem i błagałem Go, żeby przez Ducha Świętego pokonał moją ludzką słabość, żebym zrobił rzeczywiście przełom. I z początkiem tego roku mam te rzeczy, z którymi miałem problem, już za sobą i już jest koniec. I wierzę, drodzy, że przyklejają się w tym świecie do nas różne rzeczy. Czasami za bardzo miłujemy świat, a czasami jesteśmy zbyt pochłonięci rozrywkami, przyjemnościami, innymi rzeczami. A chodzi o to, że jeśli chcemy być ludźmi Chrystusowymi, ludźmi Bożymi, to jest bardzo ważne, żeby wyzbywać się miłości świata i być oddzielonym dla Boga. Naprawdę człowiekiem oddzielonym dla Boga. I ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, wcześniej modliłem się, ale teraz ukorzyłem się całkowicie przed Bogiem i doznałem naprawdę uwolnienia. I wierzę, drodzy, że każdy z nas może doznać duchowych przełomów, między innymi dzięki postowi. Przypomnę wam też świadectwo ze zboru w Hrubieszowie. Nasza siostra zachorowała śmiertelnie. Leżała na łożu umierająca. A brat Marek zarządził post i modlitwę w zborze. I jaki był efekt? Siostra wyzdrowiała. Więc widzimy, Bóg ma wszelką moc. W prorocie Joela jest też mowa, kiedy było wielkie zagrożenie dla ludu Bożego, wtedy pościli. W XVIII wieku w Anglii za Johna Wesleya, który przewodził przebudzeniu, był post ogłoszony i modlitwa, bo zagrażało najazd Francuzów, zniszczenie Anglii przez wojska francuskie. I wybłagali, wymodlili, nie doszło do tego. Więc, drodzy, pamiętajmy, jest to jedna z dyscyplin życia duchowego i chciałbym wam opowiedzieć jeszcze króciutko o Pawle. Paweł, wiemy, że kiedy był już u schyłku swojego życia, kiedy pisał ostatni swój list, drugi list do Tymoteusza, to był pewien, że czeka go nagroda. Wiedział, że już niedługo będzie egzekucja i tak było rzeczywiście, za Nerona został ścięty i mówi tak, drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział: albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan Sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego. I wiecie, jaki jest problem współczesnych chrześcijan? Że próbują się tak zachowywać jak Paweł, który już był u schyłku życia, a nie jak Paweł młodszy. A jak się zachowywał Paweł młodszy, co pisał? 1 Koryntian 9:27, kiedy jeszcze nie dobiegł do celu. Lecz poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. A więc trzymał się w ryzach. I drodzy, przekleństwem dla naszego życia duchowego jest folgowanie sobie, pobłażanie sobie. My możemy i powinniśmy być wyrozumiali dla innych, ale dla siebie musimy być twardzi. Nie możemy sobie pobłażać, folgować. Wiadomo, że jest miejsce oczywiście i na dobre ciasto, i na loda, i takie inne rzeczy, i na dobrą komedię, na dobrą muzykę. Na wszystko jest miejsce. Ale rzecz w tym, że kiedy będziemy sobie za bardzo folgować w życiu, tolerować u siebie różne złe zachowania, różne grzechy, różne inne rzeczy, możemy na tym źle wypaść. Być może ktoś wśród nas wierzy w naukę o wytrwaniu świętych, że jak ktoś się prawdziwie nawrócił, to Bóg go zachowa w łasce do końca. Nawet jeśli w to wierzymy, historia wielu zborów pokazuje, że chrześcijanin przez zaniedbanie swego zbawienia może bardzo zaszkodzić sobie i innym. Może straszliwie zaszkodzić sobie i innym. Sumą zdrowia każdego zboru jest suma zdrowia poszczególnych jego członków i rodzin. Więc jak my żyjemy na co dzień między niedzielami, czy trzymamy się Pana, czy czytamy Słowo, czy modlimy się, czy chodzimy z Bogiem na co dzień, to wszystko sumuje się na zdrowie kościoła lokalnego. Wierzę, drodzy, że to słowo będzie dla nas zachętą. Wierzę, że będziemy zbierać wspaniałe błogosławieństwa w postaci lepszej znajomości Boga, w postaci duchowych przełomów, w postaci wyzbywania się niedojrzałości, większej dojrzałości w Chrystusie, w postaci większej radości też z Pana, że będzie On naszą radością. Kiedyś przyjaciel powiedział wprost: wiesz, dlatego chrześcijanie tak się oddają rozrywkom? Bo nie cieszy ich własne chrześcijaństwo. I coś w tym jest. Więc cieszmy się Chrystusem, poznawajmy Go. Dyscypliny życia duchowego są w tym pomocą i wśród nich ważną jest post. Niech Bóg nam w tym dopomoże, bo nie o własnych siłach, w Jego mocy, w Jego łasce jesteśmy w stanie to robić. Nie traktujmy tego jako zasługę, nie chwalmy się tym. To jest też środek do celu, a celem jest wywyższenie, uwielbienie Boga Ojca, Pana Jezusa i coraz większe chodzenie w Duchu Świętym, coraz większe owocowanie na chwałę Bożą. Niech Bogu będzie chwała i Jezusowi Chrystusowi w Duchu Świętym. Amen. Amen.